Pomysłowy Włodzimierz.
To jest niesprawiedliwe, panie astronomie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Astronom Jarosław Pióro, któremu zaproponowałem temat, ile jest gwiazd na niebie. A to jest niesprawiedliwe, bo u ciebie zauważyłem jest więcej niż u mnie. U ciebie w Gorządzieju, na wsi. Niż u mnie w mieście.
No to chyba dobrze, że astronom
dobrze,
widzi,
dlatego dobrze.
Widzi więcej gwiazd.
Aha.
Pewnie sobie wybrał takie miejsce do mieszkania, wiesz, żeby widok na niebo był
lepszy.
Ale
rzeczywiście to tak było w twoim przypadku, że takie miejsce wybrałeś.
Tak, chciałem mieszkać w miejscu, w którym będę widział Drogę Mleczną nocą. Ta wieś jest położona no, trochę na uboczu. Najbliższe miasto to Tczew, 7 kilometrów, ale jest położone na północ od Gorzędzieja. A na niebie najciekawsze rzeczy dzieją się na południu. Dla mnie najważniejszy był właśnie ten południowy nieboskłon, bo on jest najciemniejszy. W nocy słońce chodzi tam gdzieś po tym północnym horyzoncie, więc tam to rozjaśnia. A na niebie południowym widać wszystkie planety, księżyc. Także każdy astronom chce mieć dobry widok na południowe niebo. U mnie ten widok jest bardzo dobry, ciemne niebo, duży kontrast i wszystko ślicznie widać.
A liczyłeś kiedyś gwiazdy?
Wiesz co?
Przepraszam za takie cyperskie pytanie, ale można takie zadać, tak? Ile jest
tak.
gwiazd na niebie?
I wiesz, że to nie jest taki głupi pomysł, tak? Te gwiazdy ktoś kiedyś zaczął przecież liczyć. Ja gwiazd nie liczyłem. Pamiętam, jak byłem tam dzieckiem i próbowałem liczyć liczby. Tak? Zobaczyć, kiedy one tam się skończą, nie? Ale się okazało, że tego końca nie ma i nie ma i można liczyć w nieskończoność. Jak to z tymi gwiazdami jest? Czy też je tak można w nieskończoność liczyć? To było ciekawe pytanie. Ogólnie rzecz biorąc, ludzie bardzo szybko zauważyli, że gwiazdy nie zmieniają położenia względem siebie, że tworzą takie, my to nazywamy konstelacje, prawda, gwiazdozbiory albo asteryzmy, układy gwiazd bardzo charakterystyczne, tak jak wielki wóz. I ten wielki wóz zawsze wyglądał tak samo. O każdej.
No i w tym wielkim wozie to możemy policzyć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i tak dalej.
Tak, więc zaczęto sporządzać mapy nieba, a nam najbardziej znaną taką starożytną mapą, katalogiem gwiazd jest katalog Hiparcha. To jest katalog, który powstał na początku III wieku przed naszą erą i Hiparch umieścił w nim około 1000 gwiazd. I to już był taki systematyczny przegląd nieba. Po co takie katalogi się sporządzało? Nie tylko z takiego czysto ekonomicznego punktu widzenia, żeby wszystko policzyć, mieć to wszystko w rubryczkach ładnie poukładane, ale również dlatego, żeby wiedzieć, czy się nie pojawi gdzieś jakaś nowa gwiazda. Czy któraś z gwiazd się nie przemieści, nagle nie znajdzie się w innym miejscu. Hiparch również, jako pierwszy...
A taka ciekawość, tak? Czy to rzeczywiście jest stały układ?
Tak, tak. No bo wiesz, tych gwiazd jest mnóstwo. W nocy, jak patrzymy, to na naszym niebie widać no tak naprawdę kilka tysięcy gwiazd. W zupełnie ciemną noc, w bardzo dobrych warunkach, jesteśmy w stanie gołym okiem zobaczyć około 3000 gwiazd. Więc to jest duża liczba. I teraz rozeznać się wśród nich, czy tam się nie pojawiała jakaś nowa, albo czy jakaś nie znikła, która była wcześniej i nagle przestała być widoczna. To już trzeba było mieć ten spis gwiazd zrobiony dokładny. I Hiparch to zrobił. I Hiparch nie tylko, że spisał...
Co jakiś czas robimy inwentaryzację.
Tak, i takie inwentaryzacje regularnie są robione przez astronomów. Te katalogi są sporządzane przez cały czas. Hiparch nie dość, że spisał te wszystkie gwiazdy, gdzie one są położone, ale również opracował system określania ich jasności. Że najjaśniejsze gwiazdy, które widać na niebie, to są gwiazdy, on to nazwał pierwszej wielkości. A najsłabsze, które można było zobaczyć gołym okiem, to miały być gwiazdy szóstej wielkości. I tak podzielił te gwiazdy na takich 6 kategorii jasności.
Ale można powiedzieć bliższe, dalsze?
A to jest już jakby właśnie taka konsekwencja tego, że się zastanawiasz, dlaczego one mają różną jasność. I może dlatego, że niektóre są bliższe, a inne dalsze, a może dlatego, że niektóre są większe, a inne mniejsze. I dlatego te wydają nam się być jaśniejsze. Tak naprawdę okazuje się, że oba te czynniki mają znaczenie. Na przykład najbliższa nam gwiazda, Proxima Centauri, jest kompletnie niewidoczna dla gołego oka. Musisz mieć teleskop i to całkiem niezły teleskop czasami, żeby ją zobaczyć. To jest gwiazda zmienna, więc zdarza się, że czasami jest na tyle jasna, że możesz ją zobaczyć właściwie w lornetce. Ostatnio miała takie bardzo, bardzo mocne pojaśnienie, ale gołym okiem nie była widoczna. A czasami jest tak słaba, że trzeba już mieć całkiem niezły sprzęt.
Jak to najbliższe gwiazdy nie można zobaczyć gołym okiem?
No oprócz Słońca, bo ono świeci bardzo jasno. Tak, właśnie o to chodzi, że gwiazda jest z tych wszystkich... tysięcy gwiazd widocznych na niebie, miliardów, tryliardów, to sobie za chwilę opowiemy o tych wielkich liczbach. Ta gwiazda jest najbliższa i jest tak słaba, że jej nie widać w ogóle gołym okiem. Tak, Tak to jest, panie redaktorze. I właśnie dlatego Hiparch zrobił ten cały katalog gwiazd, określił te jasności i my tym systemem Hiparcha jasności posługujemy się do dzisiaj. Do dzisiaj mówimy, że gwiazda pierwszej wielkości to są najjaśniejsze gwiazdy, a gwiazdy słabe to są gwiazdy szóstej wielkości. Dzisiaj to tak nie na oko określamy, tylko to jest kwestia intensywności świecenia gwiazdy, także to jest wszystko mierzone za pomocą specjalnej aparatury, ale tak dopasowaliśmy naszą skalę jasności, aby odpowiadała tej Hiparcha sprzed ponad 2000 lat.
Z tą Alfa Centauri to jest, przyznam, trochę rozczarowujące, ale być może to ja mam szczęście, większe od ciebie, to jeżeli chciałbym policzyć gwiazdy u siebie w Gdańsku, w mieście, no to mniej mi to zajmie czasu niż tobie tutaj w Gorzędzieju. Za chwilę wracamy do rozmowy o tym, ile jest gwiazd na niebie.
Pomysłowy Włodzimierz.
Powiedziałeś, że gdybyśmy spojrzeli w niebo, to naliczylibyśmy około 3000 gwiazd, tak mniej więcej, tak?
W bardzo dobrych warunkach, czyli gdyby
niebo... spojrzeli gołym okiem, tak?
Tak, gdyby niebo było ciemne...
Na środku oceanu na przykład.
Tak, przejrzyste, czyli nie byłoby zawiesiny jakichś pyłów, to moglibyśmy zobaczyć około 3000 gwiazd.
Na pustyni Atakama niech będzie.
Tak, to 3000 gwiazd, ale pamiętaj, że zawsze w nocy, nawet kiedy widzisz cały horyzont, to widzisz tylko połowę nieba, bo drugą połowę zasłania ci Ziemia. A więc skoro ty widzisz 3000 gwiazd, to z drugiej strony powinno być też około 3000 gwiazd, a więc w sumie gołym okiem jesteśmy w stanie na całym niebie zobaczyć około 6000 gwiazd. Niektóre jasne, niektóre ciemne. Tak jak mówiliśmy już o tej Proximie Centauri, to nie Alfa Centauri, jak powiedziałaś, bo Alfa Centauri jest widoczna gołym okiem. To jest bardzo jasna gwiazda, widoczna na niebie południowym, tylko że ten układ gwiazd najbliższych nam oprócz Słońca składa się z trzech gwiazd. Alfa Centauri jest zbudowana z dwóch gwiazd krążących wokół siebie. To są jasne gwiazdy i je widzimy na niebie bez żadnego problemu. Ale wokół nich krąży taka malutka gwiazdka, właśnie ta Proxima, czyli najbliższa po łacinie, Proxima Centauri, która jest najbliżej nas, tych trzech gwiazd. I ona jest tak mała, że nie jest widoczna gołym okiem. A więc gołym okiem jesteśmy w stanie zobaczyć 6000 gwiazd i jak już z naszej opowieści wynika, są takie gwiazdy, które mogą być nawet całkiem blisko nas, a my nie jesteśmy w stanie ich dostrzec. A więc tych gwiazd na pewno jest więcej. Ile? Demokryt Sabdery, no to jeszcze przed Hiparchem. To Demokryt Sabdery był jednym z pierwszych, który mówił, że droga mleczna, którą widzimy w nocy na niebie, nie w miejscu, w którym mieszka pan redaktor, czyli w dużych miastach niestety droga mleczna już nie jest widoczna, ale tutaj u nas na wsi spokojnie można zobaczyć to jaśniejsze pasmo przecinające niebo. Demokryt mówił, że droga mleczna składa się z bardzo wielu słabo świecących gwiazdek, których nie jesteśmy w stanie rozróżnić. Ta jego intuicja okazała się być słuszna. Potwierdził ją Galileusz, kiedy w 1610 roku po raz pierwszy spojrzał na niebo przez lunetę i skierował tę lunetę w stronę drogi mlecznej i zobaczył tam miliony gwiazd. Tak? Bardzo wiele gwiazd świecących.
I to mnie zawsze zadziwiało, że do drogi mlecznej należymy, tak? W drodze mlecznej jesteśmy w tej galaktyce, a z drugiej strony, no to jak możemy obserwować galaktykę, na której siedzimy, czy w której jesteśmy?
I tutaj pan redaktor znowu odwołuje się do historii naszej ulubionej dziedziny nauki. To, że jesteśmy częścią galaktyki zwanej Drogą Mleczną, która jest jedną z wielu galaktyk, ludzie wiedzą dopiero od jakichś 100 lat.
Galaktyka, czyli skupisko gwiazd, tak?
Tak, to słowo galaktyka pochodzi od słowa greckiego, które oznacza mleko, czyli to jest właśnie ta droga mleczna, to stąd bierze swoją nazwę.
I komarów tu jest u ciebie więcej, bo proszę państwa, rozmawiamy rzeczywiście wieczorową porą, więcej niż gwiazd na razie.
No tak, te gwiazdy dopiero wyjdą, a komary już się zjawiły. I w naszej galaktyce tych gwiazd policzyliśmy je. Policzyliśmy je nie tak, że liczymy te gwiazdki, robi się to metodami statystycznymi. I okazuje się, że w naszej galaktyce znajduje się około 500 miliardów gwiazd. To jest już bardzo duża liczba.
Niech sobie wyobrazić 500 miliardów.
Tak, ale astronomowie muszą się ćwiczyć w takich liczbach kompletnie od czapy, odjechanych. I te 500 miliardów jest jeszcze nic. To jest pikuś.
Naprawdę?
Panie Włodzimierzu, tak. Tu jest, mamy,
już się pogubiłem.
Mamy 500 miliardów gwiazd w naszej galaktyce. Teraz pytanie, ile mamy tych galaktyk? Te takie mgiełki wśród gwiazd zauważano już kilkaset lat temu, kiedy obserwowano niebo, nawet wcześniej, bo wielka mgławica w Andromedzie jest widoczna gołym okiem, czyli już w starożytności zdawano sobie sprawę z jej istnienia, a na południowym niebie możemy zobaczyć mały i wielki obok Magellana, które też są innymi galaktykami. I teraz, kiedy zaczęliśmy liczyć te galaktyki poza naszą galaktyką, to okazało się, że tych galaktyk jest strasznie dużo.
100 miliardów?
Trylion. Co to jest trylion?
Ile to jest zer po tej jedynce?
Trylion to jest bardzo dużo zer.
Dziękuję.
Bilion to jest tak, to jest trochę proste. Milion, to mi to znaczy jeden, milion to jest 6 zer, 1 razy 6. Mhm. Bilion to jest bi, czyli 2, czyli 2 razy 6, czyli 12 zer. A trylion to jest try, czyli 3 razy 6, czyli 18 zer po jedynce. Także jedynka z 18 zerami. Tyle jest galaktyk, a w galaktykach są miliardy gwiazd. Są galaktyki mniejsze, tak jak te oboki Magellana, które liczą sobie miliony gwiazd. One mają niecały miliard, każda z nich. Ale są galaktyki eliptyczne, w których znajdują się, to są największe galaktyki w tym kosmosie nam tutaj powiedzmy bliskim, które zawierają biliony gwiazd w swoim wnętrzu. Także ile to będzie? Trylion pomnożyć przez 100 miliardów, powiedzmy. To dostaniemy tę liczbę gwiazd w znanym nam wszechświecie. I to jest tak ogromna liczba, że żeby ją przybliżyć, to te zera nijak nie pomogą. Ja zawsze mówię ludziom, kiedy mnie pytają o tę liczbę gwiazd w kosmosie, to opowiadam o tym, teraz mamy sierpień się kończy, byliście może nad morzem, wyobraźcie sobie, że bierzecie z tych naszych pięknych...
Garstkę piasku, tak pokazujesz teraz.
Tak, garstkę piachu i próbujecie policzyć te ziarenka piasku. A teraz wyobraźcie sobie, że musicie policzyć te ziarenka piasku na całej plaży, a później na wszystkich plażach i pustyniach świata. Nawet na Saharze, tak? Czy tam na Atakamie, o której już rozmawialiśmy. I wszystkie te ziarenka piasku na całym świecie. I matematyka potrafi nam udowodnić, że w kosmosie jest więcej gwiazd niż ziarenek piasku na całej Ziemi.
No to za chwilę, jeżeli pozwolisz, dowód na to, że tych gwiazd jest więcej niż ziarenek piasku na całej Ziemi.
Pomysłowy Włodzimierz.
Pan astronom Jarosław Piro przed chwilą mówił, że gwiazd jest więcej niż ziarenek piasku na całej Ziemi.
Tak, i to się liczy dosyć prosto matematycznie, bo takie ziarenko piasku to można założyć, że ma rozmiary milimetr na milimetr na milimetr, nawet jeżeli mniejsze, tam powiedzmy 0,1 milimetra. Znamy rozmiar na przykład Sahary, możemy założyć, że to jest tam kilka tysięcy kilometrów na kilka tysięcy kilometrów i w głąb jeszcze kilkadziesiąt metrów tego piachu, więc można policzyć rozmiar tych wszystkich pustyń, plaż na całej Ziemi i ilość tych ziarenek piasku można policzyć i tak samo wymnażając te trylion galaktyk przez te miliardy gwiazd, też dostajemy pewną liczbę i ta druga liczba jest większa, ale to jest ciekawe zagadnienie. Bo...
A liczba jest taka, że zabraknie zer na świecie.
Że ho. Tak. W XIX wieku i tak naprawdę do połowy XX wieku, to naprawdę 70 lat, niecałe 70 lat, powiedzmy tak naprawdę 50 lat minęło, kiedy naukowcy zdali sobie sprawę, a później to przeciekło do świadomości takiej powszechnej, że wszechświat jest skończony. Ale wcześniej ludzie uważali, że wszechświat jest nieskończony. Wobec tego, jeżeli jest nieskończony, to w każdym kierunku, wszędzie gdzieś są jakieś gwiazdy. Tak powstał paradoks Olbersa. Olbers był takim astronomem XIX-wiecznym, który pierwszy sformułował jasno tę wątpliwość. Skoro wszechświat jest nieskończony, to w którymkolwiek kierunku byśmy nie patrzyli, to wszędzie powinniśmy zobaczyć jakąś gwiazdę, prędzej czy później, no bo to przecież ciągnie w nieskończoność. A więc nocą, wychodząc na dwór, powinniśmy...
Powinno być jasno.
Tak, powinniśmy widzieć świecące niebo. Po prostu z każdej strony powinno do nas światło z jakiejś gwiazdy dobiegać. A tymczasem niebo było czarne. Więc Olbers zadał pytanie, jak to jest, że w tym nieskończonym wszechświecie mamy czarne niebo? I nie było łatwo na to pytanie odpowiedzieć. Przypuszczano, musi być tam jakiś obłok materii, który zasłania światło dalej położonych gwiazd. I dlatego my tych gwiazd nie widzimy. I tak rzeczywiście jest. W kosmosie są obłoki ciemnej materii, które pochłaniają światło gwiazd. Te obłoki materii międzygwiazdowej zasłaniają nam światło gwiazd. Jest to jeden ze sposobów wyjaśnienia paradoksu Olbersa. Czyli części gwiazd nie widzimy, bo są zasłonięte przez obłoki i te obłoki reemitują pochłonięte światło gwiazd tylko w niższych długościach fal, a więc w podczerwieni albo w mikrofalach czy falach radiowych. Ale później, kiedy zaczęliśmy...
A co to znaczy obłoki? To jest jakiś pył, gruz? Co to jest?
To jest gaz. Czyli głównie wodór i hel, jeżeli jest wystarczająco zagęszczony, to też potrafi pochłaniać światło gwiazd i je osłabiać, oraz pyły. gwiazdy podczas swojej ewolucji dochodzą do takiego etapu, niektóre z nich, ten bardziej masywne, że wybuchają. I podczas tych wybuchów wyrzucają w przestrzeń kosmiczną także cięższe pierwiastki i związki chemiczne, które tworzą drobinki pyłu i taki obok, te oboki to są oboki gazowo-pyłowe. Także to był jeden ze sposobów wyjaśnienia paradoksu Olbersa. Ale później okazało się, że galaktyki od siebie oddalają się, to też znamy dopiero ten fakt od niecałych 100 lat. Wszechświat się rozszerza, a więc kiedyś był skupiony w jednym punkcie. To, co dzisiaj wszyscy przyjmują...
A potem był wielki wybuch, tak?
Dokładnie, czy tam przedtem.
tak.
Chodzi o to, że to nie jest wiedza, którą posiadamy od zawsze. To jest wiedza, którą posiadamy od kilkudziesięciu lat. Że wszechświat miał swój początek i się rozszerza. Skoro się rozszerza, to jest skończony. Więc nie jest nieskończony, a więc z tego powodu też wszędzie gwiazd nie ma. A kolejna rzecz jest taka, że gwiazdy oddalając się od nas, z im większą prędkością się oddalają, a im dalej położone jakieś galaktyki, tym szybciej od nas uciekają. To ich światło jest przesuwane w kierunku dłuższych fal. Z widma światła widzialnego też w kierunku podczerwieni albo mikrofal. I te najdalej położone galaktyki, ich światło jest tak daleko ku czerwieni przesunięte, że w świetle widzialnym one praktycznie już nie świecą. Istnienie obłoków materii międzygwiazdowej czy międzygalaktycznej, która pochłania światło, skończoność wszechświata, to jest główny czynnik, że on nie jest nieskończony, oraz rozszerzanie się wszechświata i przesuwanie się światła w kierunku czerwieni powoduje, że niebo jest ciemne w nocy i nie wszędzie widać gwiazd.
No to wniosek na zakończenie jest taki, że niektórych gwiazd nie zobaczymy i musimy to przyjąć na wiarę. O.
Albo na wiarę, albo popatrzeć na wskazania instrumentów i w ten sposób dowiedzieć się, że te gwiazdy istnieją. I to też jest ciekawa sprawa, bo jeszcze kilkanaście lat temu wydawało się, że najwięcej gwiazd w kosmosie to są takie gwiazdy jak Słońce. One są nazywane gwiazdami ciągu głównego albo żółtymi karłami. Tymczasem, kiedy umieściliśmy na orbicie okołoziemskiej obserwatoria, które obserwują wszechświat w promieniowaniu podczerwonym albo mikrofalowym, to okazało się, że znacznie więcej od tych żółtych karłów jest tak zwanych czerwonych karłów. I ta gwiazda, o której rozmawialiśmy na początku, Proxima Centauri, jest właśnie czerwonym karłem. To są małe gwiazdy o bardzo małej, niskiej temperaturze powierzchni, a więc słabo świecą i jeszcze z małej powierzchni, dlatego są takie bardzo słabe.
No to jeżeli pozwolisz, to przy następnym spotkaniu porozmawiamy o rodzajach gwiazd, dobrze?
O właśnie, bo dzisiaj to już się nie zmieścimy tak. W czasie, a to jest bardzo interesujący temat. I tutaj też nasza wiedza zmienia się gwałtownie i jest dzisiaj zupełnie inna niż była 5, czy 10, czy 20 lat temu.
Astronom Jarosław Piro, dziękuję bardzo.
Dziękuję.
I do miłego.
Do zobaczenia.